Wszystkie podobne obietnice zostały później złamane. Jeńców oszukano. Ale cała pierwsza dywizja 11 maja pod Pilznem, a także prawie cała druga, natknęła się na amerykański zbrojny mur. Amerykanie odmówili wzięcia ich do niewoli. Nie pozwolili wejść do swojej zony. W Jałcie Churchill i Roosevelt podpisali zobowiązanie do obowiązkowej repatriacji wszystkich sowieckich obywateli, zwłaszcza wojskowych. Nigdzie przy tym nie była omówiona kwestia zgody na taką repatriację, czy niezgody i przymusu. Gdzież bowiem jest jeszcze na ziemi kraj, gdzie jest taka ojczyzna, do której nie chcą wracać dobrowolnie jej synowie? Cała krótkowzroczność Zachodu przejawiła się w tym jałtańskim podpisie. Amerykanie nie uznali więc kapitulacji, a sowieckie czołgi były już w odległości kilku kilometrów. Alternatywa: albo wdać się w ostatnią bitwę, albo Buniaczenko i Zwieriow, druga dywizja, wydali zgodne rozporządzenia, żadnej bitwy. To też przejaw rosyjskiego charakteru, a może jednak w końcu to przecież nasi. Wiele było potem więziennych opowieści o wypadkach takiego poddawania się w zapamiętaniu albo i popijanemu naszym. 12 maja dobrze uzbrojona pierwsza dywizja w pełnym komplecie, ukryta w lasach, dostała rozkaz rozejść się. Przebierali się w cywilne ubrania, odpruwali dystynkcje, palili dokumenty i strzelali sobie w łeb. W nocy zaczęła się oblawa. Sowieckie wojska zabiły na miejscu i wzięły do niewoli 10 tysięcy ludzi. Reszta przedarła się do zony amerykańskiej, ale większa ich część została wydana sowieckim władzom. To samo stało się z ludźmi z drugiej dywizji, z lotnictwa, z oddziałów wydzielonych. Niektórzy spędzili w amerykańskich obozach całe długie miesiące, grupa meandrowa. Może było w tym amerykańskie niedbalstwo, a może zachęta do ucieczek na własną rękę, ale trzymano ich o głodzie, jak przedtem u Niemców, i bito, i szturchano kolbami, ale pilnowano byle jak. Ten i ów więc uciekł, ale większa część została. Zaufanie do Ameryki? Przekonanie, że Amerykanie niezdolni są do zdrady? Dość, że zostali i czekali na swój straszny los. A już ich toczyła i sowiecka agitacja, i epidemia wzajemnych oskarżeń i depresja. Jedna grupa po drugiej, generałowie, oficerowie, żołnierze, w 1945 i w 1946 roku wydani zostali sowieckiej władzy dla zakończenia porachunku. 2 sierpnia 1946 roku sowieckie gazety opublikowały komunikat o wyroku Kolegium Wojennego Sądu Najwyższego w sprawie Własowa i 11 jego najbliższych współpracowników. Kara śmierci przez powieszenie. W tym samym miesiącu, maju 1945 roku, w Austrii podobnie lojalną operację sojuszniczą, o której ze zwykłą skromnością nic u nas nie pisano, przeprowadziła również Anglia. Oddała ona sowieckiemu dowództwu korpus kozacki, 40 do 45 tysięcy szabel, który przedostał się z Jugosławii. Akt ten nosił podstępny charakter i utrzymany był w najlepszych tradycjach angielskiej dyplomacji. Chodzi o to, że kozacy zdecydowani byli walczyć do upadłego, albo jechać za ocean, choćby do Paragwaju, choćby do Indochin, byle nie dać się wziąć żywcem. Anglicy zapewnili kozakom najlepsze wojskowe racje żywnościowe, wydali znakomite angielskie sorty mundurowe, obiecali przyjęcie ich we własne szeregi, urządzali już nawet parady. Dlatego żadnego podejrzenia nie wywołała propozycja, aby kozacy oddali broń pod pretekstem jej unifikacji. 28 maja wszystkich oficerów od Esau w górę, ponad 2000 ludzi, zaproszono oddzielnie od żołnierzy do miasta Judenburg, rzekomo na spotkanie z feldmarszałkiem Aleksandrem w sprawie losów korpusu. W czasie drogi oficerowie podstępem zostali otoczeni przez silny konwój, Anglicy bili ich do krwi, następnie kolumna aut wioząca kozaków przeszła pod opiekę sowieckich czołgów, a gdy wjechała do Judenburga, czekały już na nią zgromadzone półkolem więzienne suki, obok których stali już konwojenci z gotowymi spisami. i nawet nie było z czego się zastrzelić czy zasztyletować. Całą broń już im skonfiskowano. Kozacy rzucali się z wysokiego wiaduktu na bruk szosy i do rzeki. Większość wydanych w ten sposób generałów, byli to emigranci porewolucyjni, sojusznicy tych samych Anglików podczas I wojny światowej. W trakcie wojny domowej w Rosji Anglicy nie zdążyli im podziękować, spłacali więc swój dług teraz. W ciągu następnych dni Anglicy tak samo podstępnie wydali również szeregowych, odsyłając ich pociągami oplecionymi drutem kolczastym. 17 stycznia 1947 roku sowieckie gazety opublikowały komunikat o śmierci na szubienicy kozackich atamanów Piotra Krasnowa, Szkuro i jeszcze kilku. Tymczasem w Dolinie Drawy, obok miasta Lienc, stanęło obozem, zwał się Kazaczy Stan, 35 tysięcy ludzi przybyłych z terenu Włoch. Byli tam również kozacy zdolni do walki, ale też wielu starców, dzieci i bab. I nikt nie chciał wracać nad ojczyste kozackie rzeki. To jednak nie wzruszyło angielskich serc i nie przyćmiło ich demokratycznego rozsądku. Angielski komendant, major Davis, którego nazwisko z pewnością wejdzie teraz do rosyjskiej przynajmniej historii, gdy trzeba uprzedzająco grzeczny, a kiedy trzeba niewiedzący co to litość, naprzód podstępem usunął oficerów, a potem otwarcie zawiadomił, że 1 czerwca nastąpi przymusowy wyjazd do sowieckiej zony. Tysiące głosów odpowiedziało mu krzykiem: nie pójdziemy! Nad obozem uchodźców pojawiły się czarne flagi. W polowej cerkwi trwało nieustanne nabożeństwo. Żywi jeszcze ludzie odprawiali mszę żałobną za własne dusze. Nadciągnęły angielskie czołgi i wojska. Głośniki nadały rozkaz, aby natychmiast ładować się na ciężarówki. Tłum zaniósł pienia żałobne. Kapłani podnieśli krzyże. Młodzi otoczyli kordonem starców, kobiety i dzieci. Anglicy puścili w ruch kolby i pałki. Wyrywali z tłumu ludzi i rzucali ich na ciężarówki jak toboły, nie bacząc, czy kto ranny. Pod naciskiem szukającej ratunku rzeszy załamał się pomost, na którym stali popi. Potem poszło w drzazgi ogrodzenie obozu. Tłum rzucił się przez most na drugą stronę Drawy. Angielskie czołgi przecięły mu drogę. Wielu kozaków całymi rodzinami skakało z mostu do rzeki na pewną zgubę. Po całej okolicy angielska jednostka specjalna tropiła zbiegów i strzelała do nich. Cmentarz zabitych i rozdeptanych obejrzeć sobie można w Lieńcu. W tym samym okresie, tak samo podstępnie i bezlitośnie, Anglicy wydali jugosłowiańskim komunistom tysiące wrogów ich reżimu, którzy byli ich sojusznikami w 1941 roku. Zostali oni bez sądu wystrzelani i zlikwidowani. W Wielkiej Brytanii, w kraju wolności i niezależnej prasy, aż dotąd nikt nie zechciał opowiedzieć o tym akcie zdrady. Nikt nie uderzył na alarm. W swoich krajach ojczystych Roosevelt i Churchill czczeni są jako wcielenie rozumu państwowego. Nas zaś w trakcie naszych więziennych debat uderzała ich oczywista, systematyczna krótkowzroczność i nawet głupota. Jak mogli oni, ześlizgując się od 1941 do 1945 roku, nie zapewnić sobie żadnych gwarancji niezawisłości Europy Wschodniej? Jak mogli oni za nędzne świecidełko czwórdzielnego Berlina, który miał stać się później dla nich piętą achillesową, oddać wielkie połacie Saksonii i Turyngii? I jaki sens strategiczny i polityczny miało dla nich wydanie w ręce Stalina na pewną śmierć kilkuset tysięcy uzbrojonych sowieckich obywateli, którzy zdecydowani byli za nic się nie poddawać? Powiadają, że tym kosztem chcieli zapewnić sobie udział Stalina w wojnie z Japonią. Mając już w ręku bombę atomową, płacili więc Stalinowi, by raczył tylko okupować Mandżurię, wzmocnić w Chinach pozycję Mao Tse-tunga, a w Korei Kim Ir-sena. Czy to nie ubóstwo myśli politycznej? Gdy potem wypchnięto Mikołajczyka, gdy wykończono Benesza i Masaryka, gdy Berlin był blokowany, gdy płonął i zasnuwał się milczeniem Budapeszt, gdy dymiła się Korea, a konserwatyści brali nogi za pas pod Suezem, czy nawet wtedy ci z nich, którzy odznaczali się pamięcią, nie przypomnieli sobie choćby epizodu z kozakami? Ale to też był zaledwie początek. Przez cały 1946 i 1947 rok wierni Stalinowi zachodni sojusznicy wydawali mu ciągle i bez ustanku sowieckich obywateli na pewną zgubę, wbrew ich woli, zarówno byłych wojskowych, jak zwykłych cywilów, byle tylko mieć już z głowy tę ludzką gmatwaninę. Wysyłano ich ciupasem z Austrii, Niemiec, Włoch, Francji, Danii, Norwegii, Szwecji, z amerykańskich zon okupacyjnych. W angielskich zonach w tych latach istniały obozy koncentracyjne, może i nie lepsze od hitlerowskich, przykładem Wolfsberg w Austrii. Kobietom kazano tam ścinać nożyczkami po jednej trawce, każde 11 ździebełek okręcać 12 i wiązać takie snopki przez długie godziny, przy czym wolno im było jedynie schylać się, ale nie kucać. Że takie rzeczy możliwe są w kręgu brytyjskiej, parlamentarnej tradycji, zmusza do poważnej zadumy nad prawdziwą grubością błonki naszej cywilizacji. Wielu Rosjan przez wiele lat powojennych żyło na Zachodzie na lipnych papierach w ciągłym strachu, że zostaną wysłani do ZSSR i drżąc przed anglosaską administracją, tak jak niegdyś drżeli na myśl o NKWD. Gdzie nie było niebezpieczeństwa deportacji, tam bez żadnych przeszkód buszowali sowieccy agenci, całymi tłumami, bez skrupułów w biały dzień wykradając i porywając żywych ludzi z ulic zachodnich metropolii. Oprócz pośpiesznie kleconych dywizji Własowa, wiele jeszcze innych rosyjskich oddziałów dalej kisło w głębi niemieckiej armii, w niemieckich uniformach, utrudniających ich identyfikację. Koniec wojny zastał je na różnych odcinkach i nie dla wszystkich był jednakowy. Kilka dni przed moim aresztowaniem ja też znalazłem się pod ogniem Własowców. Jednej nocy w końcu stycznia rosyjska jednostka, chcąc wyrwać się z kotła na zachód, zaatakowała nasze pozycje bez przygotowania artyleryjskiego, w ciszy. Front nie był ciągły, szybko więc wklinowali się w głąb i wzięli w kleszcze moją wysuniętą baterię, także ledwie zdążyłem ją wycofać ostatnią, wolną jeszcze drogą. Ale później wróciłem tam znów, żeby odciągnąć w bezpieczne miejsce uszkodzoną ciężarówkę i przed świtem zobaczyłem, jak skupiwszy się na śniegu, w białych drelichach maskujących, poderwali się nagle do ataku, runęli z krzykiem hurra na pozycje ogniowe dywizjonu 152 mm pod Adlik-Schwenkitten i obrzucili 12 ciężkich dział granatami, nie dając im czasu na jedną choćby salwę. Ścigana przez ich pociski świetlne, ostatnia grupka naszych chłopców uciekała 3 kilometry po nieprzetartym śniegu, aż do mostu na rzeczce Pasarge. Tam ich dopiero zatrzymano. Wkrótce potem zostałem aresztowany i oto przed samą paradą zwycięstwa siedzieliśmy teraz wszyscy razem na butyrskich narach. Ja dopalałem szluga po nich, a oni po mnie i do pary, z którymi z nich wynosiłem nieraz 6-wiadrowy kibel. Wielu Własowców, podobnie jak tymczasowych szpiegów, byli to ludzie młodzi, urodzeni między 1915 a 1922 rokiem. Należeli więc do tego młodego, niewiadomego plemienia, które w imieniu Puszkina skwapliwie witał zabiegany Łunaczarski. Większość z nich trafiała do formacji wojskowych z woli takiego samego przypadku, jaki sprawił, że w sąsiednim obozie ich towarzysze stawali się szpiegami. Zależało to od tego, jaki werbownik przyjechał. Werbownicy klarowali im z drwiną, byłoby to drwiną, gdyby nie było prawdą. Stalin się was wyrzekł, Stalin gwiżdże na was. Sowiecka sprawiedliwość postawiła ich poza sowieckim prawem wcześniej, niż sami oni poza tym prawem się postawili. Więc zapisywali się. Jedni tylko po to, aby wyrwać się z obozu śmierci, inni licząc na to, że będą mogli potem przejść do partyzantów. I przechodzili, i walczyli później jako partyzanci. Ale wedle stalinowskiej miarki to wcale nie wpływało na złagodzenie wyroku. Jednakże tego i owego nie przestawał dręczyć haniebny 41 rok, zapierająca dech porażka po tylu latach przechwałek. Ten i ów zaczął jednak uważać Stalina za głównego winowajcę tych oto nieludzkich obozów. I tacy też zapragnęli powiedzieć coś w swoim imieniu, zdać sprawę ze swego strasznego doświadczenia, że są też cząsteczkami Rosji i chcą wpływać na jej przyszłość, a nie być jedynie igraszką, ofiarą cudzych błędów. Określenie Własowiec brzmi u nas podobnie do terminu gnój. Wydaje się, że kala on usta samym już swoim dźwiękiem. Dlatego też nikt nie ośmiela się wymówić dwóch, trzech zdań, których podmiotem byłoby to słowo. Ale historii w ten sposób pisać nie można. Dziś, gdy minęło już ćwierć wieku, gdy większość z nich zginęła już w obozach, a pozostali jeszcze przy życiu dogorywają na dalekiej północy, chciałbym, aby te stronice uprzytomniły czytelnikom, że jest to zjawisko w dziejach właściwie niebywałe. Kilkaset tysięcy młodych ludzi, wielu od 20 do 30 lat, chwyciło za broń przeciw własnej ojczyźnie w sojuszu z najgorszym jej wrogiem. Tylu właśnie było obywateli sowieckich w Wehrmachcie, w przedwłasowskich i własowskich formacjach, w kozackich, muzułmańskich, nadbałtyckich i ukraińskich jednostkach i oddziałach. Może warto się zastanowić, któż tu jest bardziej winien, ta młodzież czy siwowłosa ojczyzna? Że nie sposób objaśnić tego biologiczną skłonnością do zdrady, że tu muszą być jakieś przyczyny o charakterze społecznym, bowiem, jak powiada stare przysłowie, nie od obroku koń się narowi. I tak to sobie wyobraźcie. Błonia i uganiają się po nich znarowione, wygłodzone, oszalałe konie. Siedziało jeszcze tej wiosny w celach wielu rosyjskich emigrantów. Wyglądało to niemal jak we śnie. Powracała zapadła w otchłań historia. Dawno już były dopisane do końca i zatrzaśnięte tomy wojny domowej, wyczerpane jej problemy, uporządkowane według podręcznikowej chronologii wydarzenia. Działacze białogwardyjscy dawno już zaliczani są nie tyle do naszych współczesnych, ile do zjaw bezpowrotnie minionej przeszłości. Według naszych sowieckich pojęć, jeśli rosyjska emigracja, rozproszona w sposób o wiele bardziej radykalny niż pokolenia Izraela, jeszcze w ogóle wegetowała, to tylko jako gromada taperów w plugawych knajpach, lokajów, praczek, żebraków, morfinistów, kokainistów, schodzących do grobu trupów. Aż do wybuchu wojny 1941 roku żaden ślad w naszych gazetach, w górnej beletrystyce i krytyce artystycznej nie pozwalał domyślać się, a nasi syci mistrzowie nie pomogli nam w orientacji, że rosyjska zagranica jest wielkim światem duchowym, że rozwija się tam filozofia rosyjska, że działa tam Bułhakow, Bierdiajew, Łoski, że rosyjska sztuka zdobywa świat, że są jeszcze Rachmaninow, Szaliapin, Benoit, Diagilew, Pawłowa, chór kozacki Żarowa, że prowadzi się głębokie badania nad Dostojewskim, w tym okresie całkowicie u nas wyklętym, że publikuje niezwykły pisarz Nabokow Sirin, że żyje jeszcze Bunin i że coś przecież napisał w ciągu tych lat 20, że wydawane są pisma literackie, wystawia się sztuki, odbywają się zjazdy ziomkostw, dźwięczy mowa rosyjska, że emigranci nie porzucili obyczaju żenienia się z Rosjankami emigrantkami, te zaś rodzenia im dzieci, to znaczy naszych rówieśników. Pojęcie o emigrantach, jakie sobie w naszym kraju wyrobiono, było tak fałszywe, że gdyby ktoś przeprowadził masową ankietę, po czyjej stronie byli emigranci w wojnie hiszpańskiej, wszyscy jednogłośnie by odpowiedzieli po stronie Franka. W naszym kraju po dziś dzień ludzie nie wiedzą, że znacznie więcej białych emigrantów walczyło po stronie republikanów. We Francji otoczonymi niechęcią, izolowanymi wyjątkami byli Dymitr Mereszkowski i Zinaida Hippius, którzy opowiedzieli się za Hitlerem. W trybie anegdoty, a może nie tylko, sam Denikin chciał wojować z Hitlerem po stronie Związku Sowieckiego i Stalin przez jakiś czas omal czy nie zamierzał ściągnąć go do kraju. Nie jako siłę bojową zapewne, lecz jako symbol jedności narodowej. Podobnie jak całemu Zachodowi, tak też rosyjskiej emigracji po 25 latach nie starczało doświadczenia, kontaktu z sowieckim życiem na tyle, by trzeźwo móc patrzeć na wypadki. Stąd takie objawy emigranckiego zamieszania, jak pytanie, czy można podać rękę Własowcowi? Jedni, bo trzeba zawsze być z Rosją, inni, że trzeba zawsze być po stronie demokracji. Między starą emigracją a nową, posowiecką, wynikło niemało zwad, nieporozumień i podczas wojny pod okupacją niemiecką i później w obozach alianckich. To prawda, że uformował się ochotniczy emigrancki korpus strzelecki, który miał ruszyć na front wschodni, 15 tysięcy ludzi, ale Niemcy posłali go do walki z Tito. Do wojny tam nie doszło. Ustaliło się coś w rodzaju neutralnej nieinterwencji. Podczas okupacji Francji bardzo liczni emigranci, starzy i młodzi, wstąpili do ruchu oporu, a po wyzwoleniu Paryża walili hurmą do sowieckiego poselstwa z podaniami o powrót do ojczyzny. Ich hasłem było Rosja taka czy inna, byle Rosja. I tym dowiedli oni, że wcześniej też nie udawali swojej miłości do swego kraju. W więzieniach lat 45-46 byli niemal szczęśliwi, że te kraty i ci strażnicy to wszystko swoje, rosyjskie. Ze zdziwieniem patrzyli na sowieckich chłopców skrobiących się w głowę. Na diablaśmy tu wracali. Po to nam ciasno było w Europie? Zgodnie z tą samą stalinowską logiką, w myśl której musiał iść do obozu każdy człowiek sowiecki, który kiedyś był za granicą, jakże mogli uniknąć tego losu emigranci? Na Bałkanach, w Europie Centralnej, w Harbinie zamykano ich zaraz po przyjściu wojsk sowieckich. Brano jak swoich z mieszkań i prosto z ulicy. Zabierano chwilowo tylko mężczyzn i to też z początku nie wszystkich, lecz tych, którzy w jakikolwiek sposób zaznaczyli swoją obecność na terenie polityki. Ich rodziny były później dosyłane etapem, tam gdzie tradycyjnie zsyłano Rosjan. Niektóre zostały na wolnej stopie w Bułgarii i Czechosłowacji. Tym z Francji dawano obywatelstwo sowieckie z honorami i kwiatami. Posyłano z komfortem do starego kraju i tam dopiero pakowano, gdzie należy. Dłuższa mitręga była za to z emigrantami z Szanghaju. W 1945 roku jeszcze tam nie można było ich dosięgnąć, ale przyjechał pełnomocnik rządu sowieckiego i opublikował dekret Prezydium Najwyższego Sowietu. Amnestia dla wszystkich emigrantów. No, czy można nie wierzyć czemuś takiemu? Toć rząd kłamać nie może. Czy był rzeczywiście taki dekret, czy nie, organom w żadnym razie rąk nie wiązał. Szanghajscy Rosjanie dali wyraz swemu zachwytowi. Powiedziano im, że mogą brać tyle i takich rzeczy, ile tylko zechcą. Zabrali również samochody, ojczyźnie się przydadzą. Wybierać sobie miejsca zamieszkania wedle chęci i pracować, rzecz oczywista, w każdym fachu. Z Szanghaju odpływali parowcami. Już te statki miały rozmaite losy. Na niektórych z nich, z nieznanych powodów, w ogóle nie dawano jeść. Różnie też układały się dzieje tych ludzi, gdy zawinęli już do portu Nachotka, jednego z głównych punktów transportowych Gułagu. Prawie wszystkich pakowano do wagonów towarowych, jakby już byli więźniami, tyle że nie było jeszcze prawdziwego konwoju z psami. Niektórych dowożono do jakichś okolic zamieszkanych, do miast i rzeczywiście pozwalano im na jakieś 2-3 lata spokoju. Innych od razu zawożono tym samym pociągiem do obozu gdzieś na Zawołżu. Wyładunek odbywał się w lesie, zrzucano ich z wysokiego nasypu razem z białymi fortepianami i żardynierkami. W latach 48-49 dalekowschodnich reemigrantów, którzy się jeszcze uchowali, wyskrobywano do czysta i wsadzano za kraty. Gdy byłem 9-letnim chłopcem, chętniej niż powieści Juliusza Verna czytywałem granatowe broszurki Szulgina, sprzedawane wtedy najspokojniej w świecie w każdym kiosku. Był to głos ze świata tak zdecydowanie już skazanego na niebyt, że najdziksza nawet fantazja nie mogła czegoś takiego wymyśleć. Upłynie mniej niż 20 lat, a kroki autora i moje przetną się niewidzialnymi liniami w milczących korytarzach Wielkiej Łubianki. Co prawda, jego samego spotkałem nie wówczas, a dopiero 20 lat później, ale wielu emigrantom starszego i młodszego pokolenia miałem okazję się przyjrzeć wiosną 1945 roku. Z rotmistrzem Borszczem i pułkownikiem Mariuszkinem znalazłem się kiedyś na przeglądzie lekarskim i żałosny widok ich gołego, pomarszczonego, ciemnożółtego, już nie ciała nawet, ale truchła, wciąż mi jeszcze stoi przed oczyma. Aresztowano ich, gdy byli o krok od grobu. Wieziono kilka tysięcy kilometrów do Moskwy. I tutaj, w 1945 roku, najpoważniej w świecie przeprowadzano śledztwo w sprawie ich walki z władzą sowiecką w roku 1919. Tak już jesteśmy przyzwyczajeni do gromadzenia się aktów niesprawiedliwości w dziedzinie śledczo-sądowej, że przestaliśmy rozróżniać stopnie tego zjawiska. Ten rotmistrz i ten pułkownik byli kadrowymi oficerami carskiej armii rosyjskiej. Mieli już obaj ponad 40 lat, z których 20 spędzili w szeregach, gdy telegraf przyniósł wiadomość, że w Piotrogrodzie zdetronizowano imperatora. 20 lat wiązała ich przysięga dana carowi. Teraz zaś z bólem serca i może nawet mrucząc po cichu zgiń przepadnij, złożyli jeszcze przysięgę na wierność rządowi tymczasowemu. Więcej nikomu już nikt im nie kazał przysięgać, bo wojsko w ogóle się rozpadło. Nie podobał im się porządek, przy którym zrywano na ramienniki i zabijano oficerów. Było więc naturalne, że połączyli się z innymi oficerami, aby z tym porządkiem walczyć. Tak samo naturalne było, że Czerwona Armia biła się z nimi i spychała ich do morza. Ale czy byłyby jakiekolwiek podstawy do sądzenia ich, a do tego po upływie ćwierć wieku w kraju, w którym istnieją choćby kiełki myśli prawniczej? Przez cały ten czas zajmowali się oni wyłącznie sprawami prywatnymi. Mariuszkin aż do samego aresztowania, Borszcz zaś co prawda znalazł się w taborach kozackich w Austrii, ale właśnie nie w szeregach, lecz w taborach wśród starców i bab.